Naszym gościem jest były ambasador Polski przy Unii Europejskiej, pan ambasador Dariusz Sopków. Witam serdecznie, panie ambasadorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom.
Panie ambasadorze, dzisiaj ciekawy dzień w Brukseli. Wystąpienie szefa Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, który powiedział to, co już wielu podejrzewało od dawna. Będziemy zmierzać w stronę federacji państw. Celem naszym jest federacja państw narodowych. No i aby zrealizować federalizację Unii Europejskiej, potrzebny będzie nowy traktat o Unii Europejskiej. Jak pan przyjął to oświadczenie szefa Komisji Europejskiej?
No jest to na pewno bardzo ważny dzień w politycznej budowie Unii Europejskiej lub też w politycznej dekonstrukcji Unii Europejskiej. Dlatego, że widać wyraźnie, to już można było pewne symptomy tego zauważyć po przemówieniu Donalda Tuska na otwarcie polskiej prezydencji, że istnieje pewna taka taktyka liderów europejskich ucieczki do przodu. Jak widać, wszystko się wali. Wali się konstrukcja finansowa. Barroso dzisiaj nie ukrywał. Mówił wprost, że architektura strefy euro nie sprawdziła się. Kryzys strefy euro jest kryzysem systemowym. Także kwadratura koła. Przyznam się do tego, że był to pomysł zupełnie nietrafiony. No a to, że setki miliardów euro trzeba za to zapłacić, to o tym oczywiście już nie wspomniał. Ale przyznał się do błędów. I to słynne hasło więcej Europy, ucieczka do przodu. I dzisiaj to zostało potwierdzone, tyle tylko, że to już ustami szefa Komisji Europejskiej, a więc w sposób najbardziej wiarygodny, że tą formą ucieczki do przodu przed problemami będzie próba budowania państwa europejskiego. Oczywiście ktoś mógłby sobie życzyć z tych eurofederalistów, jak to się o nich mówi, nie, złośliwi mówią eurofederastów, że oni woleliby tworzyć konstrukcję paneuropejską w sytuacji dobrobytu. Inaczej mówiąc, ten pomysł na budowanie jednego państwa europejskiego, on istniał dawniej, tylko że teraz został przyspieszony. Być może liczono na lepsze czasy, ale ten pomysł budowania jednego państwa europejskiego, przed którym wielu przestrzegało dziesiątki lat temu już, w tej chwili staje się faktem politycznym. No bo to w czasie orędzia na temat stanu Unii Europejskiej powiedzieć taką rzecz, no to jest rzeczywiście sprawa przełomowa. I teraz klasa polityczna europejska będzie się dzieliła w stosunku do tej propozycji na dwie części. Ci, którzy chcą państwa federalnego i ci, którzy nie chcą państwa federalnego. Wyraźnie to już było dzisiaj widać w debacie. Na przykład konserwatyści brytyjscy z dużym sceptycyzmem odnoszą się do tego pomysłu. Natomiast no niewątpliwie dzisiejszy dzień, 12 września roku 2012, przechodzi do historii Unii Europejskiej jako dzień, gdzie szef komisji w sposób jednoznaczny w czasie orędzia na temat stanu Unii Europejskiej powiedział: my chcemy budować federację państw europejskich, demokratyczną federację państw narodowych, tak jak on to powiedział.
Czyli jak wspomniałem na początku, te podejrzenia i te wątpliwości i te zastrzeżenia tych, którzy przyglądają się temu, co dzieje się z Unią Europejską, zaczynają się potwierdzać. Może dojść do powstania jednego państwa federacyjnego złożonego z państw narodowych, ale byłoby to jedno państwo, jak dzisiaj słyszeliśmy, jedna komisja, jedna Unia, jeden parlament.
To znaczy ci, którzy pamiętają lata budowania jednego systemu, który miał zapewnić raj na ziemi jeszcze kilkadziesiąt lat temu w Europie Wschodniej, to mają pewne skojarzenia, mają prawo mieć pewne skojarzenia. Pamiętamy dobrze, że jeszcze w drugiej połowie lat 70., gdzie kryzys ekonomiczny szalał w Europie Wschodniej, w Polsce widać było tego wyraźne objawy społeczne, 76 Radom, później 80 sierpień, no to w tym czasie zaserwowano nam wpisanie do Konstytucji Polskiej wieczystej przyjaźni między Polską a Związkiem Radzieckim. Więc powtarza się też tutaj w tym przypadku mechanizm, który mówi, że im więcej problemów gospodarczych, tym bardziej próbuje przykryć się to lub też odwrócić uwagę od problemów gospodarczych na większą konsolidację polityczną. Można powiedzieć, że klasa polityczna europejska, po tym jak nie zdała egzaminu z ekonomii i z finansów, też zwiera szeregi, staje się bardziej solidarna, bo solidarność występuje największa wtedy, gdy ktoś się czuje zagrożony. Można powiedzieć, że ta klasa profederalistyczna, która chciała te projekty budowania jednego państwa europejskiego wprowadzać niewątpliwie już od dawna, no to w tej chwili wychodzi z tym troszkę szybciej, dlatego że też czuje się zagrożona i od razu zaczyna się rzucanie inwektyw, dlatego że Barroso oczywiście nie oszczędził tutaj swoich przeciwników i zanim jeszcze rozpoczęła się debata, to już powiedział, że przeciwnikami niewątpliwie będą nacjonaliści i ci, którzy się boją wspólnej Europy, populiści i tak dalej, eurosceptycy, prawda, wszystkich wrzucił do jednego worka, którzy nie będą się z nim zgadzać. Także no skąd my znamy te metody, znamy z czasów troszkę starszych. Powiedzmy sobie szczerze, no, gorzka satysfakcja dla tych, którzy już wiele lat temu przestrzegali przed tym, że Unia Europejska będzie szła w kierunku narzucania swoich koncepcji centralistycznie, odgórnie. No, mogą mieć jakąś satysfakcję ci, którzy przestrzegali przed tym, ale jest to gorzka satysfakcja. Natomiast przestrzegałbym przed jakimś takim diabolizowaniem tego faktu, bo to, że jest taki plan, to wcale nie znaczy, że ten plan będzie zrealizowany. Przed chwilą powiedziałem, jak to się skończyło w Polsce, gdy wprowadzono odwieczną miłość między PRL-em a ZSRR. Kilka lat później wybuchła Solidarność, a kilkanaście lat później ZSRR się rozpadło jak domek z kart.
Owszem, panie ambasadorze, ale pewnie ten plan już w głowach brukselskich eurokratów istniał od dawna, a dzisiaj no, został wypowiedziany przez szefa Komisji Europejskiej i to w tym dorocznym orędziu. Zresztą nie wiem, czy to orędzie przewidywane jest także przez traktat lizboński, bo Barroso mówi, że potrzebny jest nowy traktat o Unii Europejskiej, a z tego co wiem, to przewodniczącym Rady Unii Europejskiej jest Herman Van Rompuy, a nie szef Komisji.
A no właśnie, tutaj przy okazji tego orędzia wychodzi to, jak ta klasa polityczna eurokratyczna jest arogancka, bo nie przestrzega nawet reguł czy też ducha traktatów, które sama ustanawia. Przypomnijmy, że parę lat temu jeszcze wytykano palcami kraje czy też polityków, którzy nie opowiadali się entuzjastycznie za traktatem lizbońskim. I mówiono, że traktat z Lizbony to przecież było raptem 3 lata temu. Wszyscy pamiętają ten okres, jak ustawiano pod ścianą również świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezydenta Klausa za to, że jeszcze czekają na decyzję Irlandii, która poprzez referendum chciała się wypowiedzieć w sprawie traktatu z Lizbony, ażeby podpisać tenże traktat w Polsce czy w Republice Czeskiej.
No chociaż trzeba oddać też, panie ambasadorze, że jeden z tego zrobił święto, a drugi z tego zrobił stypę.
A no właśnie, i minęły 3 lata. Miał to być traktat, który zapewnia również wiekuiste szczęście Unii Europejskiej. Po tym traktacie już zapowiadano, że nie będzie żadnych modyfikacji, bo on jest tak luźny i daje tyle rozwiązań i tak dużą władzę Komisji Europejskiej eurokratom, że no, zaczyna się epoka sukcesów, spadek bezrobocia. No wszystko obiecywano przy tej okazji. To było raptem 3 lata temu. Dzisiaj się znowu mówi o nowym traktacie, a więc ewidentny kryzys strukturalny nie tylko strefy euro, o czym mówił Barroso i przyznał się do tego, ale również kryzys polityczny klasy europejskiej, dlatego że mamy co pół roku szczyt europejski, który ma zażegnać problemy, a nie robi tego i później znowu zwoływany jest kolejny szczyt, który ma być tym ostatnim, który rozwiąże problemy i tych szczytów, ostatnich szczytów, ostatniej szansy było już przynajmniej kilka. Jest kupowanie czasu, można powiedzieć, że ponieważ nie można rozwiązać problemów, więc chociaż kupuje się czas na zasadzie, jak to swego czasu Nikodem Dyzma zakładał, najpierw sprzedamy obligacje, no a w końcu koniunktura musi przyjść. Jak przyjdzie koniunktura, no to oczywiście wszystko z bankiem zbożowym się ułoży. I troszeczkę taką prymitywną metodą próbują dzisiaj niektórzy politycy w Europie rozwiązać problemy, że no w końcu koniunktura musi przyjść, a na razie kupmy czas. Kolejne właśnie obietnice, złóżmy kolejny traktat, no bo może za parę lat wszystko się rozwiąże i wtedy powiemy, że to dzięki nam. Natomiast sprawa, na którą zwrócił ojciec, bardzo znamienna. Formalnie rzecz biorąc, zgodnie z duchem traktatu lizbońskiego, prezydentem Unii Europejskiej, no takim powiedzmy nieformalnym, no ale jednak szefem tej władzy wykonawczej jest Van Rompuy. On jest szefem Rady. W ogóle stworzono specjalnie to stanowisko w traktacie z lizbońskim, przewodniczący Rady Unii Europejskiej. I on jest takim no, nieformalnym prezydentem Unii Europejskiej. A orędzie wygłasza szef Komisji Europejskiej. A Komisja Europejska jest organem biurokratycznym.
Niewybieralnym.
Niewybieralnym. Raz wybrany komisarz nie może być odwołany i przede wszystkim nad komisarzami nie ma takiej władzy jak nad ministrami, no bo ministrów można odwołać w trybie krajowym, natomiast komisarza nie można odwołać. To jest ciało administracyjne, biurokratyczne. I teraz szef biurokracji Barroso wypowiada się w imieniu całej Unii Europejskiej. No to jest troszeczkę tak, jakby szef kancelarii premiera wypowiadał się w imieniu całego państwa. No jednak formalnie rzecz biorąc jest to Van Rompuy ciągle. Wprawdzie no jest jaki jest, jak to mówi polskie przysłowie, jaki koń jest, każdy widzi. No ale formalnie to on powinien wypowiadać się w imieniu Unii Europejskiej, a nie Barroso. Także widzimy tutaj, że nastąpiło jakieś takie pomieszanie pojęć, brak logiki, brak spójności, kto bardziej się przebije ze swoją osobowością czy ze swoją strukturą, a struktura Komisji Europejskiej jest ogromna, to jest parę dziesiąt tysięcy urzędników, no ten ma władzę. Troszeczkę to zaczyna przypominać takie bezchołowie. Tutaj znowu analogie się jakieś tworzą, bo wszyscy doskonale wiedzą, jak duży kryzys polityczny przeżywał Związek Radziecki z chwilą wyboru Gorbaczowa. To był człowiek, który miał ożywić ZSRR, który miał uratować komunizm, który miał zdynamizować, a wiadomo, że nie miał czasu na nic, prawda, przebijał się tylko, walczył od problemu do problemu, jeździł od jakiejś narady na naradę i niestety, no proszę wybaczyć, ale te analogie zaczynają się tutaj pojawiać. Panie... Jeżeli to, co zaproponował dzisiaj Barroso, ma być taką pierestrojką Unii Europejskiej, no to przestrzegałbym przed wybuchem optymizmu. Zresztą tego optymizmu za dużo nie było. Rzecz bardzo znamienna. Taka mianowicie, że na sali obrad było najwyżej połowa europosłów. No jeżeli to jest orędzie o stanu Unii, takie ważne, przełomowe, z takimi ważnymi deklaracjami, tych europosłów niewątpliwie powinno być na sali więcej. Jeżeli ktoś widział kiedyś migawki z tego, jak wygląda orędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych, coroczne, i w zasadzie to orędzie szefa komisji jest troszkę taką kalką tego orędzia prezydenta Stanów Zjednoczonych, jest troszeczkę naśladowaniem tego orędzia, które wygłasza raz na rok prezydent Stanów Zjednoczonych o stanie Unii, a więc Unii wszystkich Stanów Ameryki Północnej, no to widzi zasadniczą różnicę. Tam wchodzi prezydent, są owacje wszystkich partii, absolutnie wszyscy się jednoczą wokół prezydenta. Jest oczywiście pełna frekwencja, galerie są wypełnione dyplomatami, ważnymi osobistościami, a tutaj nawet połowa europosłów nie była na sali. Także to wszystko pokazuje, jak w kiepskiej kondycji politycznej również jest Unia Europejska, nie tylko finansowej.
Barroso mówi, musimy zmodernizować gospodarkę, musimy ułatwić znajdowanie pracy w innych krajach Unii dla bezrobotnych, musimy mieć ambitny budżet, musimy mieć w Parlamencie Europejskim silne ramię, musimy wzmocnić spójność społeczną, musimy zmodernizować gospodarkę. To brzmi, panie ambasadorze, po prostu jak jakaś demagogia.
Skąd my to znamy?
Dokładnie. Musimy. Tak. A Barroso zarzuca tym, którzy ewentualnie są przeciwnikami, no nie są eurofederastami, jak tutaj pan wspomniał, tylko no, zależy im na tym, żeby państwa były narodowe, żeby państwa zachowały swój charakter. No nazywa ich populistami, demagogami, nacjonalistami, ale to co przedstawia, no to właśnie jest demagogia.
No to jest niestety ci, którzy mieli tą nieprzyjemność pamiętać lata 70. i 80. w Polsce, no niestety, ale te porównania same się narzucają. No przecież wtedy też było bardzo dużo zapewnień, że musimy rozwiązać problem masła w sklepach, problem sznura do snopowiązałek i tak dalej, i tak dalej. No przecież tutaj wielu polityków nawet mówiło w swoich komentarzach później, no przecież my o tym słyszymy już od wielu lat, od kilkunastu lat, żeby wzmocnić spójność społeczną i tak dalej. Był słynny oczywiście rzucony kiedyś program rozwoju Unii Europejskiej technologicznego do roku 2010, no teraz mamy ten sam program, ale już do 2020, no to się przypomina, idąc jeszcze dalej w tych porównaniach do słynnych zapowiedzi Chruszczowa, który kiedyś ogłosił pod koniec lat 50., że Związek Radziecki za kilkanaście lat prześcignie Amerykę, prawda? No i w roku 70. ktoś przypomniał o tym, no gdzie jesteśmy z tym prześcignięciem Ameryki. No Chruszczowa już wtedy oczywiście nie było. I to samo tutaj, no co 10 lat ogłasza się, że Unia Europejska będzie bardziej rozwinięta gospodarczo, ekonomicznie, a wszyscy widzą, że jest coraz gorzej. Poza tym pewne hasła, no to są takie, tylko jakby zastąpić słowo Europa, no to czy Unia Europejska wstawić socjalizm, to są dokładnie te same hasła, które myśmy słyszeli parędziesiąt lat temu w Europie Wschodniej. No na przykład takie patetyczne zakończenie jednej z części swojej wypowiedzi przez Barroso, który w momencie krzyknął: jedna Komisja Europejska, jedna Unia Europejska, jeden Parlament Europejski, no tylko wstać i czerwonymi flagami pomachać. To niestety te analogie narzucają się same. Natomiast no, to jest nowy element w grze. Konserwatyści brytyjscy proponują już od dłuższego czasu, ażeby po prostu organizować referenda w tej sprawie. I tutaj myślę, że mina rzednie każdemu eurokracie, gdy słyszy słowo referendum, dlatego że w takich sytuacjach najbardziej te elity boją się głosu opinii publicznej po prostu. Te elity się bardzo oderwały od rzeczywistości demokratycznej, od rzeczywistości takiej społecznej, od tego, czym żyją ludzie. I przypomnienie o referendach jest po prostu przypomnieniem im, że jednak jeszcze istnieją społeczeństwa, istnieje demokracja. Europa jest kolebką demokracji. No a w Europie Grecja jest kolebką demokracji i właśnie no tutaj widać, do jakiego...
No i ta kolebka dzisiaj się mocno kolebie.
Tak.
Panie ambasadorze, a proszę powiedzieć, no bo też Barroso jedną taką myśl rzucił, która może mieć odniesienie do naszego premiera Donalda Tuska. Otóż partie ponadeuropejskie, zdaniem Barroso, powinny zgłaszać w czasie wyborów kandydata na szefa Komisji Europejskiej. Wiemy, że od jakiegoś czasu pojawiają się sugestie, między innymi niektórych dzienników niemieckich, o tym, że Angela Merkel mogłaby namaścić na szefa Komisji Europejskiej Donalda Tuska. Czy będziemy eksportowali Donalda Tuska do Brukseli?
Po tym dzisiejszym przemówieniu Barroso w jakąś logiczną całość układają się ostatnie tygodnie lub ostatnie miesiące. Ja przypomnę, że jednak pierwszym dziennikiem w Polsce, który mówił, że istnieje ryzyko, że właśnie Donald Tusk będzie forsowany przez chadeków na szefa komisji, był jednak nasz dziennik. To było już w grudniu ubiegłego roku. Później też pamiętam Super Express bardzo szybko też o tym napisał. Później długo cisza, jakieś denuncjacje lub też wypowiedź rzecznika Grasia wczoraj, że jeszcze może za wcześnie, sam nie wie, co o tym sądzić. No, okazuje się, że jednak to, co powiedział Barroso, potwierdza tezę, że partie europejskie będą chciały mieć swoich kandydatów na szefa komisji i to, co kilka dni temu w prasie niemieckiej się ukazało, że jednym z kandydatów chadecji niemieckiej może być właśnie Donald Tusk, no to się potwierdziło w dzisiejszym wystąpieniu, dlatego że jest próba utworzenia mechanizmu wzmacniającego partie europejskie. To znaczy, partie, które już istnieją od wielu lat, bo chadecja europejska istnieje już kilkadziesiąt lat. I tutaj będzie próba zabrania inicjatywy politycznej partiom krajowym, które istnieją, a przekazania tej inicjatywy politycznej partiom europejskim, międzynarodowym. Istnieją trzy najmocniejsze dzisiaj partie europejskie i żadna z nich niestety nie jest partią, która no, wsłuchuje się w głos ludu, bo to są socjaliści, to są liberałowie i to są właśnie chadecy. To są te trzy partie, którym się zarzuca w sposób jednoznaczny to, że oni forsują ideę federalną. A więc kolejna jakaś wskazówka, kolejny przykład na to, że klasa polityczna chce się zamknąć i chce odebrać dużą część prerogatyw partiom krajowym na rzecz partiom europejskim, bo w Polsce na przykład, no przecież no wszyscy słyszeli o tym, że istnieje Platforma Obywatelska, Prawo, Sprawiedliwość i inne ugrupowania. Natomiast gdyby spytać, kto w Polsce słyszał, że istnieje Partia Europejska i kto jest szefem Partii Europejskiej chadeckiej, kto jest szefem Partii Europejskiej Liberalnej, w Polsce nikt praktycznie, o tym nie wiem, prócz wąskiego grona politologów. A więc proszę zwrócić uwagę, do jakiego wąskiego grona próbuje się dzisiaj zawęzić mechanizmy demokratyczne.
No ale gdyby też, panie ambasadorze, politycy niemieccy naprawdę chcieli Tuska jako szefa komisji, no to w tej sytuacji, która jest, no oznaczałoby to, że tak obrazowo powiem, wysoki stopień zwerbowania premiera polskiego rządu przez kosmopolityczną elitę brukselską i niemieckich patronów.
Przyjmy się na jakimś konkretnym przykładzie, a mianowicie obecny szef Komisji Europejskiej jest Portugalczykiem. Czy Portugalia ma się dobrze finansowo, czy nie? No niestety nie. Portugalia została zaliczona do tych czterech najgorszych krajów, które w skrócie angielskim nawet nazywa się tak PIGS, no bo to jest Portugalia, Italia, Grecja, Hiszpania, Spain, czyli PIGS. No niestety słowo PIGS, przetłumaczmy to z angielskiego, oznacza świnki. Mówiąc krótko, więc ta Portugalia, która ma szefa komisji, no jest krajem, który został zaliczony do najgorszych finansowo krajów Unii Europejskiej. Obok Grecji jest właśnie Portugalia. Czyli to zwerbowanie polskiego premiera na szefa komisji wcale nie musi oznaczać, że w Polsce sprawy zaczną się układać o wiele lepiej. Dlaczego to mówię? Gdyż można sobie wyobrazić, że natychmiast ruszy propagandowa maszyna medialna w Polsce, która będzie mówić, będziemy mieli szefa Komisji Europejskiej, Polaka i tak dalej, i tak dalej.
Dlatego głosujcie na Platformę.
Tak, i Portugalia ma szefa Komisji Europejskiej od 10 lat i jakoś nie najlepiej na tym wyszła. Przypomnijmy inny przykład, szef Parlamentu Europejskiego. Cóż zostało z tego, że Polak był szefem Parlamentu Europejskiego przez 2,5 roku? Nawet w sprawach kadrowych, no, trzeba powiedzieć szczerze, żaden dyrektor dyrekcji, a jest ich tutaj parę dziesiąt, w Parlamencie Europejskim tylko, nie został Polakiem. Nie ma ani jednego Polaka szefa dyrekcji po 2,5-rocznej kadencji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. No więc tak to się wszystko kończy. Już nie mówię o innych sprawach politycznych, gospodarczych, budżet Unii Europejskiej na najbliższe 7 lat, brak dopłat dla rolników polskich na takim samym poziomie jak dla rolników innych. Budżet, który jest bardzo ryzykowny w tej chwili, dlatego że być może będą zmniejszone dopłaty na fundusze wyrównawcze, co uderzy najbardziej w Polskę. Fundusze strukturalne to jest tam, gdzie my możemy coś zyskać, a fundusze na rozwój technologii to są fundusze, gdzie zyskuje przede wszystkim Francja i Niemcy. I niestety jest taki układ teraz przygotowywany budżetu na najbliższe 7 lat, że Polska może po prostu na tym bardzo dużo pieniędzy stracić, mimo że mieliśmy szefa Parlamentu Europejskiego i prezydencję polską w czasie, gdy był przygotowany projekt budżetu europejskiego. Także to są konkretne przykłady, które pokazują, że mieć szefa ważnego organu Unii Europejskiej to wcale jeszcze nie znaczy, że to będzie coś dobrego dla Polski,
no
czy
pytanie,
dla kraju.
I pytanie też, panie ambasadorze, no bo tak chyba w polityce za darmo nic nie ma, pan to wie lepiej. No za co Donald Tusk byłby tym komisarzem ewentualnym, szefem Komisji Europejskiej?
No i tutaj niestety to też zaczyna się układać wszystko w jedną logiczną całość, bo te ustępstwa Polski na rzecz gospodarki niemieckiej z ostatnich paru lat, no można mieć naprawdę, należy w sposób uzasadniony zadawać pytania, czy czasem to już nie było jakieś porozumienie polityczne daleko idące, że my ustępujemy w sprawach energetycznych, w sprawach Nord Stream, w sprawach stoczni, na zamian za to wkupujemy się, że tak powiem, w te łaski elit europejskich. Mówię tu oczywiście w pierwszej osobie jako my, ale myślę po prostu o naszym państwie, o społeczeństwie, bo powiedzmy mam duże wątpliwości, czy obecnie rządzący czują się odpowiedzialni bardziej za stan kraju, czy też bardziej za stan swoich karier politycznych.
Dziękuję bardzo. To ważne wystąpienie dzisiaj José Manuela Barroso i z pewnością będziemy obserwować, w którym kierunku będzie szedł, czy szła Unia Europejska. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze, za rozmowę.
To ja dziękuję. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Był ambasador Polski przy Unii Europejskiej. Dariusz Sopków był naszym gościem.